Słuchajcie, dzisiaj chciałbym się zająć kardiologią na kazaniu. Kto wie, co to jest kardiologia? Okej, okay, dobra. Może jakąś praktykę, jakąś operację na otwartym sercu. Słuchajcie, jest w nas ludziach coś takiego niezwykłego, coś zaskakującego. To jest taki syndrom, coś, co nazwałbym takim stosunkiem do Pana Boga chciałbym i boję się. Intuicyjnie w każdym człowieku jest takie myślenie, że w życiu musi być coś więcej niż to, co widzimy. Że gdzieś tam w środku w nas jest takie myślenie, że musi być coś więcej, musi być jakiś powód, dla którego jesteśmy na ziemi, tak? Że to, że tu jestem, to nie jest zbieg okoliczności. Że gdzieś tam jest jakiś Bóg, jakiś ktoś, kto za tym wszystkim stoi, tak? Ta myśl ciągnie nas do tego nieznanego Boga. To sprawia, że tęsknimy do tego czegoś. I w tym samym czasie, w tym samym momencie jest również takie intuicyjne przekonanie w nas, które nas od tego Boga odpycha. Mamy przekonanie, że nie spełniamy Jego wymogów. Mamy przekonanie, że nie dorównujemy Jego wygórowanym oczekiwaniom, że nie sięgamy poprzeczki, która wydaje nam się być zawieszona zbyt wysoko. I prawdę powiedziawszy, to, co odpycha ludzi od Boga, bardzo często to inni ludzie. Nie chcę powiedzieć my, ale to jest taka postawa, wiecie, postawa płynąca gdzieś z religijnych ludzi, z ich strony, która pokazuje, że oni sami w swoich własnych oczach wydają się być tacy święci i pobożni, że strach do nich podejść, że strach do nich się zbliżyć. Philip Yancey, amerykański pisarz, dziennikarz, w książce Zaskoczony łaską opisuje taką historię kobiety, która w Nowym Jorku żyła na ulicy, żebrała i on pracował w jakiejś misji humanitarnej i zapytał w czasie pomagania jej, zadał pytanie, czy nie przyszło ci do głowy pójść do kościoła, poprosić o pomoc? I ona odpowiedziała, bez tego myślę o sobie wystarczająco źle. Bez tego mam o sobie wystarczająco złe mniemanie, żeby pozwolić, żeby ci ludzie z kościoła mnie jeszcze krytykowali. W jej opinii, wierzący w jej opinii ludzie kościoła, było ich stać jedynie na krytykowanie innych, za to, że nie są tak porządni, jak my jesteśmy porządni. I to jest takie właśnie religijne myślenie, za którym tak naprawdę nie stoi nic innego niż wywyższanie się ponad tych, którym w życiu się nie powiodło, którym się potknęła noga, którzy nie dają rady. To czepianie się szczegółów, to czepianie się drobiazgów, to wytykanie ludziom, że nie potrafią przestrzegać czegoś, co inni ludzie wymyślili, tak? I czerpanie satysfakcji przez tych ludzi z tego. Czerpanie satysfakcji z tego, że jestem sam pobożniejszy niż ktoś inny, że jestem bardziej święty. Wolałbym, żeby tak nie było, ale to nie jest nowa sytuacja. To absolutnie nie jest coś nowego, co się dzieje tylko dzisiaj. Kiedy czytamy całą Biblię, kiedy czytamy Ewangelię, to widzimy wiele przykładów takiej sytuacji. Pewnego razu do Jezusa przyszli faryzeusze z takim pytaniem, a właściwie z gotowym zarzutem o drobiazg, który w ich oczach dyskwalifikował taką wątpliwą pobożność uczniów Jezusa. Tak? Oni przyszli przyczepić się o to, że uczniowie Jezusa nie spełniają ich wymagań. Ale przeczytajmy razem. Otwórzmy Ewangelię Marka, wyświetlimy to też. Ewangelia Marka, 7 rozdział i wersety od 2 do 6. I czytamy tam takie słowa. A gdy ujrzeli, że niektórzy z uczniów Jego, to znaczy Jezusa, jedli chleb nieczystymi rękami, to znaczy nieumytymi, albowiem faryzeusze i wszyscy Żydzi zachowują naukę starszych i nie jedzą, jeśli przedtem nie umyją starannie rąk i po powrocie z rynku, jeśli nie umyją, nie jedzą. Ponadto wiele innych zwyczajów przyjęli i zachowują je, jak to obmywanie kielichów i dzbanów i miednic. Zapytywali go tedy faryzeusze i uczeni w piśmie, dlaczego twoi uczniowie nie postępują według nauki starszych, ale jedzą chleb nieumytymi rękami. On zaś rzekł im, w ogóle z Jezusem to niedobrze schodzić w konflikt. I on mówi, dobrze Izajasz prorokował o was, o błudnikach, jak napisano, lud ten czci mnie wargami, ale serce ich daleko jest ode mnie. Daremnie mi jednak cześć oddają, głosząc nauki, które są nakazami ludzkimi. Posłuchaj, niby błahostka, drobiazg, nie będę używał jakichś innych słów, tak? Ale religia to kocha. Religia to kocha. Używać drobiazgów przeciw ludziom, żeby poczuli się złymi, żeby poczuli się niegodnymi, żeby poczuli się takimi sprasowanymi. Twoje nieumyte ręce podczas posiłku mnie gorszą. Myślę, że jesteś bezbożnikiem. Mnie co najwyżej brzydzą. Ale dla nich to był powód, żeby powiedzieć, że łamiesz Boże serce. I wiecie, kiedy jedni religijni ludzie mówią coś do innych ludzi, to ci inni ludzie już nie chcą mieć nic wspólnego z Bogiem potem. Ze względu właśnie na ich postawę. I kiedy takie rzeczy się dzieją, to myślę, że Bóg ma złamane serce. Jezus nazwał taką postawę religijnością bez Boga. Tak? Oddawaniem czci Bogu bez Bożej obecności. Tak? Oddawaniem czci tylko ustami, machinalnie, podczas gdy serce naprawdę jest daleko, naprawdę jest odległe. Nie ma w tym po prostu żadnego serca. Ale ciekawe, że Jezus nie zostawia tego tematu, ale przy tej okazji postanawia powiedzieć, co jest naprawdę ważne, co jest naprawdę istotne i uwaga, co jest naprawdę niebezpieczne, co jest prawdziwym niebezpieczeństwem, gdzie leży, gdzie jest ukryty problem. Posłuchaj. Myślę, że gdyby przeprowadzić sondę na ulicy, zapytać, co jest twoim prawdziwym problemem, większość ludzi odpowiedziałaby to samo. Mam za mało? Genialni jesteście. Tak? Dla większości ludzi to jest największe wyzwanie. Ale Jezus mówi o czymś, co jest istotne. I czytajmy dalej, tam w tym 7 rozdziale Marka, od 14 wersetu. I znowu przywołał lud i rzekł do nich, słuchajcie mnie wszyscy i zrozumiejcie. Nie masz nic na zewnątrz, poza człowiekiem, co by wchodząc w niego mogło go skalać. Lecz to, co wychodzi z człowieka, to kala człowieka. Jeśli kto ma uszy do słuchania, niech słucha, co oznacza, uwaga, a gdy opuścił lud i wszedł do domu, pytali go uczniowie jego o tę przypowieść i rzekł im, także i wy tego nie rozumiecie i wy jesteście niepojętni, nie rozumiecie, że wszystko, co z zewnątrz wchodzi do człowieka, nie może go kalać, bo nie wchodzi do jego serca, lecz do żołądka i wychodzi na zewnątrz, oczyszczając wszystkie pokarmy. Mówił bowiem, to, co wychodzi z człowieka, to kala człowieka, albowiem z wnętrza, uwaga, te słowa, albowiem z wnętrza, z serca ludzkiego, pochodzą złe myśli, wszeteczeństwa, kradzieże, morderstwa, cudzołóstwo, chciwość, złość, podstępność, lubieżność, zawiść, bluźnierstwo, pycha, głupota. Wszystko to złe pochodzi z wewnątrz i kala człowieka. Jezus zupełnie lekceważy to, co było ważne dla faryzeuszy. On zupełnie ignoruje to. Tak? Jedzenie brudnymi rękami, mówi, to nie jest problem, ale problem jest większy niż myślicie. Ten problem jest w sercu człowieka. Oczywiście nie chodzi o to fizyczne serce, które tutaj mamy, tak? O organ pompujący krew do naszego ciała, który składa się tam z przedsionka, komór, zastawek i tak dalej. Chodzi o serce rozumiane jako duchowe centrum twojego życia. O duchowe wnętrze twojego życia. O to serce chodzi. Tu jest największy problem. Jezus mówi, że z ludzkiego serca płyną te wszystkie złe rzeczy, złe czyny, złe myśli, złe przyzwyczajenia, złe słowa, złe nawyki, że to się bierze z nas. Jezus to tak naprawdę chce powiedzieć coś, co jest bardzo niebezpieczne i mówi, że zanim cokolwiek złego zrobimy albo powiemy, to już było zmagazynowane w naszym wnętrzu. To już w swoim sercu miałeś potencjał do tego. Wiesz, wielokrotnie zdarzało mi się zaskakiwać samego siebie i swoich bliskich też przy okazji, w chwili nerwów, w chwili napięcia, właśnie kiedy reagowałem źle, nerwowo, wybuchowo, mówiąc wprost, grzeszyłem. Później się tego wstydziłem i zastanawiałem się, jak to możliwe, Andrzej. Jak to możliwe, że tak się zachowałeś. Przecież ja taki nie jestem. Przecież ja taki nie chcę być. To nie ja, to ktoś inny. Kiedy się modliłem, Duch Święty do mnie mówił, podpowiadał mi, to ty, Andrzej. To jest w tobie. To jest w tobie, to jest tam w środku. Twoje serce jeszcze takie jest. Kiedyś oglądałem wywiad z Anią Świątczak, nie wiem, czy ją pamiętacie, jedna z wokalistek, przy okazji żon byłych, Michała Wiśniewskiego, jedna z wokalistek, ich troje. I ona opowiadała w tym wywiadzie, jak przeżyła swoje spotkanie z Jezusem i mówiła o tym całym swoim poprzednim życiu, pamiętam, pokręconym, o tym czasie imprezowania, o tym czasie właśnie takiego wariactwa i szaleństwa. I powiedziała o sobie, zacytowała słowa z Biblii, z Księgi Jeremiasza i powiedziała o sobie samej, podstępne jest serce bardziej niż wszystko inne i zepsute. Któż je może poznać? Bardzo brutalna diagnoza. Wiesz, Jezusowi nie chodzi o kosmetykę twojego życia. Nie chodzi tylko o fasadę, nie chodzi o to, żebyś na potrzeby innych upudrował sobie nosek, zrobił sobie makijaż i dobrze wyglądał dla ludzi. Tak? A dalej żył gdzieś tam w ukryciu swoim starym życiem, tak? Bogu nie chodzi o to, żebyś trochę mniej przeklinał, żebyś trochę mniej palił, żebyś się trochę mniej upijał, żebyś trochę był lepszy. Naprawdę nie chodzi Bogu o to, żebyś raz na jakiś czas poszedł do kościoła, pojawił się na spotkaniu. Problem leży zupełnie gdzie indziej, w twoim i w moim sercu. I wiesz, na zewnątrz możesz wyglądać całkiem przyzwoicie. Możesz się dobrze ubrać, możesz w odpowiednich sytuacjach założyć maskę albo przefarbować się. Mamy w domu kameleona, świetne zwierzę, polecam. Nigdy ci nie ucieknie, jest bardzo wolny, to jest pierwsza zaleta. Ale rzeczywiście jest tak, że on zmienia barwę, jakoś dostosowuje się do tego otoczenia. I my jako ludzie potrafimy to zrobić. My jako ludzie potrafimy się tak zachowywać. I na ten moment potrafimy się ogarnąć, tak? Ludzie powiedzą nam, człowieku, zobacz, co robisz, ogarnij się. I na dzień, dwa, na tydzień albo na miesiąc potrafimy się wziąć w garść i jakoś żyć tak porządnie, a potem wracamy na stare śmieci. Potem wracamy do starego życia. I prawdę powiedziawszy, zła wiadomość w tym wszystkim jest taka, że my wszyscy tacy jesteśmy. To jest zła wiadomość. Tacy jesteśmy. Biblia mówi, że wszyscy jesteśmy grzesznikami. I przez tą zatwardziałość serca, poprzez właśnie tą postawę, przez zawartość naszego serca jesteśmy oddzieleni od Boga. A kocham pomagać ludziom. To właściwie dobrze się składa, bo jestem pastorem, i to dobrze jest, jak pastor ma taką postawę w życiu. Tak powinno być, ale mam świadomość swoich ograniczeń. Absolutnie mam świadomość swoich ograniczeń i bardzo często, kiedy próbuję coś dla kogoś zrobić albo komuś pomóc, to widzę, że ten najważniejszy problem jest umiejscowiony, jest ulokowany w ludzkim sercu. Tak? Ludzie wracają do starych rzeczy, tak? Wracają do złych czynów, wracają do kłamstwa, do oszustwa, nie potrafią się sami uwolnić z mocy grzechu. Żyją w nieprzebaczeniu wobec bliźnich, wobec członków swojej rodziny, wobec najlepszych przyjaciół, z którymi kiedyś ich tyle łączyło. I tłumaczą to właśnie tym, że to była taka sytuacja, pastorze, tak się zachowałem, ponieważ właśnie byłem w nerwach, niesprzyjające okoliczności, to inni ludzie są winni. A pamiętacie, co mówi Jezus? On mówi z serca ludzkiego, nie z okoliczności, nie z problemów, nie z braku pieniędzy, z serca ludzkiego pochodzą złe myśli, chciwość, zawiść, pycha, głupota, Wszystko to pochodzi z wewnątrz i kala człowieka. I jako pastor mam taką świadomość, towarzyszy mi ona absolutnie cały czas, że ja jako człowiek nie potrafię odmienić czyjegoś serca. Ja nie potrafiłem sam swojego serca odmienić. I ty też nie potrafisz. Ty też nie potrafisz tego zrobić, tak? Nie możesz sam o własnych siłach odmienić siebie. Nie wiem, czy to jest zła wiadomość, czy dobra, ale tak to wygląda. Ale jest dobra. Jest dobra. To jest informacja, że potrzebujesz pomocy z zewnątrz. I zostało to przez Boga zapowiedziane ustami człowieka, który był prorokiem, miał na imię Ezechiel. To było bardzo dawno temu. I on wypowiedział słowa, które Bóg zapowiedział do każdego człowieka żyjącego na tej planecie. Do każdego z nas. Tam są takie słowa. Dam wam serce nowe. I ducha nowego dam do waszego wnętrza. I usunę z waszego ciała to serce kamienne i dam wam tam bijące serce mięsiste. Mojego ducha dam do waszego wnętrza i uczynię, że będziecie potrafili żyć według moich przykazań. Będziecie je potrafili się nimi cieszyć. Wiesz, to, co jest ważne w życiu, to niemałe religijne drobiazgi, które cieszą starych dewotów. Tak? To, co jest ważne w życiu, to przychodzi od Boga, to jest przemiana twojego serca i tym jednym sposobem, tym jednym aktem następuje włożenie do twojego życia czegoś zupełnie nowego, włożenie Bożego Ducha. Właśnie ta alegoria mówiąca, ona mówi, że to jest zmiana twojego serca z kamiennego na Boże. I chcę ci powiedzieć, że to jest jedyny sposób. To jest jedyny sposób, żebyś przestał żyć w nerwach, żebyś przestał żyć w depresji, żebyś przestał po prostu się denerwować na ludzi, żeby przestać być zły. To jest jedyny sposób. A część osób w tym gronie z pewnością pamięta nieżyjącego już profesora Religę. Pionier polskiej transplantologii. Wybierz sobie, człowieku, trudne słowo w kazaniu i to jest samobójstwo. Więc pionier polskiej transplantologii 28 listopada, posłuchajcie, 1985 roku w jego klinice w Zabrzu odbył się pierwszy polski przeszczep serca. Odbył się pierwszy polski przeszczep serca, a potem były kolejne i sukcesywnie około 500 osób rocznie, 500 osób doświadczyło tam później przeszczepu serca. Teraz jest kilka tysięcy osób w Polsce, pacjentów, którzy po wiele lat żyją, bo dokonano przeszczepu serca. I wiecie, pamiętam wywiady z tymi ludźmi, oglądałem je w telewizji i ci ludzie mówili, kobiety, mężczyźni, starzy, młodzi, oni wszyscy mówili to samo. Jakby po prostu ktoś ich nauczył, jakby ktoś refren jakiś taki po prostu ułożył, który oni śpiewali, oni wszyscy mówili tak. Dziękuję profesorowi Relidze. Dziękuję rodzinie dawcy, którzy zgodzili się, żebym ja dostał to serce. I oni później mówili to samo. To jest dla mnie druga szansa. To jest tak, jakby ktoś mi dał drugą szansę. A potem były wywiady z członkami rodzin tych ludzi. I oni ze łzami w oczach mówili, bardzo dziękuję za to, że mój mąż żyje. Bardzo dziękujemy za to, że mój tato może żyć. Jedynym sposobem ratunku dla tych ludzi był przeszczep, ponieważ ich serca były chore, nie dawały się do jakiejś operacji, do naprawiania, do leczenia. Jedynie przeszczep ratował ich życie. Posłuchaj, Jezus Chrystus nie przyszedł na ziemię, żeby zajmować się twoimi nieumytymi rękoma. On przyszedł po to, żeby zmienić twoje serce. On przyszedł po to, żeby zmienić twoje serce. Jego naprawdę nie interesują jakieś takie drobiazgi, tak? Bo możesz pójść do piekła, mniej przeklinając. Możesz pójść do piekła i rzucić palenie wcześniej. Ale jeśli na twoich ustach nie będzie, jeśli w twoim życiu nie będzie prawdziwie Boga, to jest wszystko daremne i próżne. Po prostu umrzesz zdrowszy. Bóg przygotował dla ciebie coś więcej. Twoje życie jest ważne. Twoje życie jest istotne. Nie żyj bez Boga. Nie męcz się ze swoim starym życiem. Wiesz, to może naprawdę wyglądać nieźle. Ludzie są świetni w maskowaniu. Amerykanie są podobnie najlepsi. Oni wszyscy zawsze są szczęśliwi. Jak zapytasz Polaka, co słychać, lepiej nie pytać Polaków o to, co słychać, bo od razu się dowiesz po prostu. Co ci się stało, na co ci brakuje i jaka jest twoja teściowa i tam jeszcze inne rzeczy. Tak? Polacy nie lubią fasady, Polacy w tych sprawach są bardzo bezpośredni. Ale pomimo to potrafimy się uśmiechać i wewnątrz nosić pustkę. Wewnątrz nosić pustkę w swoim sercu. Jedyne, co potrzebujesz, co może to zmienić, to Duch Boży w twoim życiu, to Jezus Chrystus. Tylko Jezus ma moc zmienić życie człowieka. Tylko On jest w stanie nas wypełnić. Za chwilę się będziemy modlić. Będziemy się modlić właśnie. Ale chciałbym jeszcze powiedzieć parę słów. Po pierwsze, jeśli chcesz być Bożym ambasadorem i chcesz służyć ludziom, to bardzo często jest tak właśnie, że koncentrujesz się na tym, żeby kogoś nauczyć przestać przeklinać. Albo łazisz za nim i mówisz, przestań palić. Albo zmień to w swoim życiu, albo tamtym. Ogólnie to jest dobrze nie przeklinać i nie palić i tak dalej, ale jeśli to robisz i irytuje cię brak skutków, czy brak efektów, to chcę ci powiedzieć, skoncentruj się na sercu człowieka. Ludzie potrzebują usłyszeć, że Bóg ich kocha, że są dla Niego kimś ważnym i że nie ma takich rzeczy, których Bóg by się brzydził, że nie ma takich rzeczy, których Bóg by nie zaakceptował, nie byłby gotów przebaczyć. Skoncentruj się na sercu ludzi. A jeśli jesteś członkiem tego kościoła i łazisz i dokuczasz ludziom, że mają nieumyte ręce, tak, oczywiście czepiasz się ich po prostu, bo nie są idealni dla ciebie, to biada ci. Spotkamy się na pewno. Znajdę cię. Posłuchaj, nie zostałeś, Jezus Chrystus nie przyszedł na tą ziemię po to, żeby potępić ludzi. Ale co? Zbawić to, co zginęło, uratować. I ty nie jesteś posłany po to, żeby czepiać się ludzi, dokuczać im, że nie są idealni, ale powiedzieć im, zainspirować, przynieść życie do ich życia. Ej, to dobrze brzmi. Tak? Jesteś posłany po to po prostu, żeby przynieść ludziom otuchę, inspirację i oni wtedy ci uwierzą, A jak będziesz gorszył ludzi, to cię znajdę. To nie ma znaczenia, bo to nie jest od Boga. To nie jest od Boga. A więc nie niszcz życia ludzi, siejąc śmierć do ich życia. Nie, mówiąc wprost, nie bądź faryzeuszem właśnie, który przynosi potępienie, osęd, ale przynieś ludziom łaskę, zachętę, inspirację. Polska, Polacy, kraj z kolosalnym deficytem inspiracji, zachęty. Wiesz co, możesz być wyjątkowy. Ja mam mnóstwo spostrzeżeń po tej misji i nie musisz być elokwentny, żeby przynieść miłość do czyjegoś życia. Wiesz co, nawet żeby przynieść miłość, nie potrzebujesz znać języka tej drugiej osoby. Jezus przyszedł po to, żeby uwolnić nas od potępienia. Idź za tym. Amen.